Antropogeniczna zmiana klimatu jest zjawiskiem szybkim, dynamicznym.
Będzie też bardzo wysoka temperatura, więc ekosystemy, mówiąc kolokwialnie, oszaleją, ponieważ zupełnie się rozregulują.
Global temperatures in 2025 were slightly lower than 2024, but that still makes it the third hottest year on record across the globe.
Trudności z dojazdem w wyznaczone miejsce, droga jest nieprzejezdna.
In a warmer world, extreme events get worse, they get more frequent, and they get more intense.
W wielu miejscach Polski dziś nad ranem temperatura spadła do minus 30 stopni. Wiele szkół było i także jutro będzie zamkniętych. W 10 tysiącach domów wciąż nie ma prądu.
To są miejsca, które trzeba zaplanować, że musimy je w perspektywie 50 czy 100 lat oddać.
Te zmiany nie wiadomo, w którą stronę dokładnie pójdą. Te drzewa to może być tylko początek.
Pamiętam zimę z dzieciństwa. Świat znikał pod białą warstwą śniegu. Nos zawsze czerwony, rękawiczki wiecznie mokre. Biały puch skrzypiał pod stopami, a na rzęsach osiadały drobne kryształki lodu. Wychodziliśmy na sanki, budowaliśmy iglo, lepiliśmy bałwana, który stał aż do odwilży, czasami nawet do drugiej połowy marca, zanim zaczął kawałek po kawałku znikać. To nie były stare czasy, to była Polska przełomu lat 80. Moje dzieci taką zimę znają tylko dzięki temu, że często ferie spędzały w górach.
Bardzo dobre warunki narciarskie panują obecnie w Karkonoszach. Ponadmetrowa warstwa śniegu pokrywa zbocza. Dużym powodzeniem cieszą się wszystkie stoki, na których działają wyciągi.
W innych częściach Polski znikają jeziora, w których jeszcze kilkadziesiąt lat temu kwitło życie. W lasach jest coraz mniej drzew iglastych. Być może moje wnuki będą je znały nie ze spacerów, tylko ze zdjęć. Zmienia się też linia brzegowa. Szerokie plaże znikają pod wodą. Te zmiany to nie przypadek. To efekt procesu, który naukowcy obserwują od dekad. Klimat zawsze się zmieniał, ale nigdy tak szybko jak teraz. Gdy emitujemy do atmosfery gazy cieplarniane, gdy wycinamy lasy, gdy betonujemy miasta, zmieniamy nie jakąś abstrakcyjną planetę, ale konkretne miejsce. To miejsce. O zmianach klimatu słyszał chyba każdy, ale zwykle skutki tych zmian kojarzą się z jakimiś odległymi miejscami. Na przykład lodowcami Arktyki, prądami oceanicznymi w okolicach równika czy cyklonami na Pacyfiku. A ja w tym filmie wyruszam w podróż przez Polskę, która odchodzi w przeszłość. Przez cztery ikony naszego krajobrazu. Morze, jeziora, lasy i góry. Bo zmiany klimatu to nie tylko liczby na wykresach, to konkretne drzewa, które już nie odrosną, plaże, które zniknęły i ptaki, których śpiewu nie usłyszą nasze dzieci. To także nasza wspólna pamięć i odpowiedzialność. Polska to unikalna mozaika ekosystemów, które podlegają dynamicznym przemianom. Przemianom, które są zauważalne nawet w skali jednego pokolenia. Taki tradycyjny podział na cztery pory roku ulega rozmyciu. Zimy stają się cieplejsze i mniej śnieżne, za to lata dłuższe, czy także bardziej suche. A to już zależy od tego, jak spojrzymy na statystykę. Ilość wody, jaka spada w ciągu roku, zasadniczo się nie zmienia od dekad, ale zmienia się charakter opadów. Są znacznie krótsze i bardziej intensywne. W efekcie okresy suszy przeplatane są epizodami powodzi. Lasom zagraża susza, jeziora i rzeki wysychają, a na wybrzeżu obserwujemy erozję plaż, m.in. z powodu podniesienia się poziomu wody. Szybkie zmiany klimatu niosą ze sobą wiele wyzwań. Ich zrozumienie i podjęcie konkretnych działań jest kluczowe dla zapewnienia lepszej przyszłości dla nas i dla przyszłych pokoleń. To, co wydaje nam się odległe i abstrakcyjne, dzieje się już teraz i już tutaj, obok nas. Często słyszymy, że każdy ma swoje zdanie na temat polityki, zdrowia czy zmian klimatu. Jednak zrozumienie złożonych procesów klimatycznych wymaga specjalistycznej wiedzy. Klimat to nie tylko to, co czujemy wychodząc z domu, ale długotrwały wzorzec pogodowy. To trochę jak średnia ocen z wielu egzaminów. Pojedyncza niska ocena nie oznacza automatycznie słabej znajomości całego przedmiotu. Podobnie jeden chłodny dzień nie oznacza, że klimat się ochładza. Klimat to statystyczny stan atmosfery, a więc uśredniony, dłuższy okres obrazu pogody. Ważne, żeby to zrozumieć. A teraz przed nami pierwszy przystanek. Ocieplenie klimatu, którego skutki obserwujemy już na całym świecie, ma bezpośredni wpływ także na sytuację Półwyspu Helskiego. Wzrost średniej temperatury globalnej prowadzi do podnoszenia się poziomu mórz, w tym również naszego Bałtyku. Zmienia się także charakter opadów. One stają się coraz bardziej intensywne, chociaż rozdzielone takimi dłuższymi okresami suszy. Te zjawiska w połączeniu z naszą działalnością, taką jak na przykład wycinka nadmorskich lasów, ale także zabudowa w bezpośrednim sąsiedztwie brzegu, to wszystko powoduje przyspieszoną erozję Półwyspu Helskiego. Coraz częstsze i silniejsze sztormy w połączeniu z podnoszącym się poziomem morza. W ciągu ostatniego pół wieku wzrost poziomu wody wyniósł aż 17 cm, a w ciągu ostatnich 200 lat około 25 cm. To wszystko przyczynia się do rozmywania wybrzeża. Jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie działania ochronne, istnieje realne zagrożenie, że w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat Hel stanie się wyspą, a w kolejnych dekadach może w ogóle zniknąć z mapy Polski. Tracilibyśmy wtedy nie tylko piękny krajobraz, ale także unikalny ekosystem, który przez wieki kształtował się pod wpływem morza i wiatru. Pojawiłby się wtedy inny. Nie mówię, że gorszy, ale na pewno nie taki, jaki znamy. Cześć.
Cześć.
Chciałem porozmawiać o Helu, a ty powiedziałeś, że tu lepiej. Że tu lepiej, bo tutaj łatwiej zobaczyć te wszystkie procesy, o których właśnie chcę porozmawiać, ale zacznę jednak od Helu. To jest prawda, że za jakiś czas Hel będzie wyspą?
Na pewno będzie przerwany w tym miejscu, gdzie jest najwęższy. Oczywiście to się da łatwo załatać w postaci jakiegoś wiaduktu czy mostu. Czy to nie jest tak, że Hel będzie odcięty nagle od reszty świata. Natomiast podniesienie poziomu morza idzie nieubłaganie, nic go nie jest w stanie zatrzymać. Już to wiadomo, nie ma mechanizmu, który by zatrzymał te podnoszenie. I jest kwestia odliczania, czy to będzie za 20 lat, czy to będzie za 50 lat.
Okej, ale to nie jest perspektywa 200-500, tylko kilkudziesięciu.
Na pewno w końcu tego wieku. Te prognozy tempa wzrostu są strasznie trudne, bo to się zmienia nieliniowo, skokowo. Jedno wiadomo na pewno, że to cały czas idzie do góry i będzie szło.
Okej. I to jest tylko i wyłącznie kwestia podnoszącego się poziomu wody, czy też, nie wiem, intensywności na przykład wiatrów, sztormów?
ponieważ generalnie temperatura wzrasta, więc wzrasta jakby ilość energii w atmosferze, czyli mówi się o tym, że tak zwana sztormistość, czyli częstość występowania silnych wiatrów wzrasta nieco statystycznie. Natomiast to nie jest główny czynnik. Głównym czynnikiem to jest podwyższenie poziomu morza, które się bierze głównie z topienia wielkich czap lodowych. W tej chwili się topi najszybciej Grenlandia. Na szczęście Antarktyda, która ma ogromną ilość wody zmagazynowana, topi się bardzo powoli, tylko jej część. Ale Grenlandia topi się znacznie szybciej niż nam się wydawało. A ten zasób wody na Grenlandii to jest ponad 6 metrów poziomu morza, czyli to jest naprawdę coś poważnego. Oczywiście nie zaraz, to jest kwestia kilkuset lat, natomiast ten metr czy półtora metra do końca tego wieku to jest w zasadzie pewne.
Okej, ale są ludzie, którzy mówią, dobra, zmiany klimatu są faktem, natomiast akurat na Helu bardzo, bardzo my przyłożyliśmy do tego rękę. Mam tutaj na myśli gospodarkę tymi terenami. Wycinanie lasów, zabudowywanie bardzo blisko samej linii brzegowej. Czy dałoby się w ogóle oszacować, ile tym, że Hel będzie wyspą i to w perspektywie naprawdę bardzo bliskiej, ile w tym jest tej zmian klimatu, a ile w tym jest tej działalności człowieka?
To jest tak naprawdę mieszanka i trzeba sobie przypomnieć, że Hel, dzisiejszy Hel jest krajobrazem sztucznie wytworzonym przez człowieka. Żeby zobaczyć, jak Hel wyglądał w sposób naturalny, to trzeba pojechać albo na Mierzeję Kurońską na Litwę, albo na wyspę Sylt na Morzu Północnym i obejrzeć sobie zdjęcia z końca XIX wieku z Helu. To był piaszczysty półwysep porośnięty z dużymi wydmami, porośnięty trawą i tam wiatr i morze cały czas usypywały go na nowo. Transportując, mamy taki bardzo prosty system prądów wietrznych i morskich w Polsce. Wszystko wieje z zachodu na wschód. Wzdłuż naszego wybrzeża ciągnie potężny prąd morski, niosąc piasek, napędzany jest wiatrem i Hel w ten sposób został wytworzony. I dopóki ten piasek się swobodnie przemieszczał, zatrzymywany częściowo przez trawy, to wszystko działało. Po czym na początku XX wieku zaczęto na Helu sadzić las. Dzisiaj ten las ma 120 lat, jest bardzo pięknym sosnowym lasem, ale to jest las sztuczny.
Okej, czy chcesz powiedzieć, że gdyby Hel został naturalny tak jak był, to mimo podnoszenia się poziomu morza on by się i tak usypywał?
On by się usypywał, natomiast byłby coś, co bardzo denerwowało wszystkich ludzi, na przykład bardzo denerwuje Niemców na wyspie Sylt, że to jest wyspa ruchoma, ona się przesuwa cały czas, co jest cechą charakterystyczną wszystkich tych piaszczystych wybrzeży. Są bardzo dokładne badania w Polsce od wielu lat prowadzone głównie przez Ośrodek Szczeciński. Profesor Musielak, profesor Furmańczyk badali, w jaki sposób nasze otwarte wybrzeże bałtyckie, ono dosłownie faluje w takich cyklach kilku, kilkunastokilometrowych, a w dodatku określili długość tych cykli, to są cykle pięcioletnie, pięćdziesięcioletnie i wielowiekowe, to nasze naturalne wybrzeże piaszczyste, ono jest taką sinusoidę tworzy. W jednym miejscu morze zabiera, w drugim usypuje, to się cały czas przesuwa. No Hel właśnie w ten sposób mógł być budowywany i odbudowywany. To bardzo źle było odbierane przez wszystkich ludzi, którzy chcieli gospodarować na wybrzeżu. I to nasze miękkie wybrzeże erozyjne, typowe dla południowego Bałtyku, jest oczywiście bardzo niewygodne dla wszystkich konstrukcji portowych. No bo ten port albo jest zasypywany piaskiem, albo wręcz odwrotnie, cały czas jest erodowany. No, trzeba jakoś te porty było ustawiać, chronić przed morzem. Coś, co było proste na wybrzeżach północnego Bałtyku.
Tam są szkiery.
Tak. Fantastyczne możliwości instalacyjne dla infrastruktury. No to myśmy mieli rzeczywiście kłopot z tym brakiem stabilności wybrzeża.
Zejdźmy z Helu i znajdźmy się tutaj, gdzie jesteśmy, czyli Gdynia Orłowo i przepiękny klif, który regularnie jest ucinany, odbierany. Mówi się, że morze odbiera lądowi kawałek. Gdybyśmy mieli tak ogólnie powiedzieć o polskim wybrzeżu, trochę o tym mówiłeś, myśmy się przyzwyczaili do pewnych obrazów i przychodzą zmiany klimatu. Jak w perspektywie najbliższych dziesięcioleci to polskie wybrzeże będzie się zmieniało?
Morze, szczególnie w Polsce, które zdarza się z tym miękkim brzegiem erozyjnym, stwarza sytuację dynamiczną, którą trzeba w jakiś sposób oswoić. Nie, my jedni mamy z tym problem, to jest problem Wielkiej Brytanii, dużej części Niemiec. Te wszystkie kraje starają się dywersyfikować, różnicować swoją odpowiedź. Znaczy są miejsca, które trzeba chronić, na przykład Stare Miasto w Gdańsku przed powodzią morską trzeba chronić. Tam trzeba budować sztywną jakąś infrastrukturę, wrota sztormowe, tak jak w wielu krajach tego rodzaju. Natomiast są takie miejsca, których się nie opłaca chronić, mimo tego, że to oczywiście będzie się wiązało z dramatami pojedynczych ludzi, na przykład myślę o Żuławach Wiślanych, które leżą w depresji, które z pewnością będą zalane, jak duże obszary wokół delty Odry, gdzie nie ma żadnej istotnej infrastruktury dla funkcjonowania państwa. To są miejsca, które trzeba zaplanować, że musimy je w perspektywie 50 czy 100 lat oddać. O ile środowisko lądowe nas trochę rozpuściło, bo my możemy różne rzeczy sobie na lądzie zorganizować po swojemu, tam sobie postawimy tamy, a tam sobie usypiemy góry, a tam wykopiemy dolinę, no to z morzem nie wygramy. Poza właśnie jednostkowymi wypadkami typu ochronimy jakieś miasto wybrane. I trzeba się raczej przygotować do pewnej racjonalnej adaptacji, bo ta zmiana klimatu następuje i nic nie wskazuje na to, żeby się udało zatrzymać. Krajobraz będzie się zmieniał. On się nie zawsze zmienia na gorsze. Myślę, że ta perspektywa słonych bagien w ujściu Odry czy na Żuławach Wiślanych dla przyrodnika jest super ciekawa. My w Polsce nie mamy właściwie takiej rozbudowanej linii brzegowej, jak ma wiele krajów, czy takich unikalnych siedlisk, jakimi są właśnie rozlewiska słone. To są miejscem fantastycznym dla ptaków, dla bardzo wysokiej różnorodności. Natomiast oczywiście będą ludzie, którzy stracą.
Wspomniałeś już o tym, ja chciałem właśnie o tą stronę przyrodniczą zapytać. Bo na te wszystkie zmiany można patrzeć z różnych kątów. Oczywiście to mogą być i to będą na pewno tragedie konkretnych ludzi, którzy może od pokoleń mają swoje ziemie, czy mają swoje domy blisko linii brzegowej. To jest wyzwanie technologiczne, jak na przykład ochronić duże miasto. Okay? Takie infrastrukturalne. Ale to także jest temat przyrodniczy. Patrząc na to, co się dzieje teraz, jak zmienia się przyroda Bałtyku i tej strefy przybrzeżnej, te zmiany klimatu, które powodują, no właśnie, że ta linia będzie bardziej zdywersyfikowana. Dla ciebie jako przyrodnika to jest coś, no nie chcę powiedzieć, na co ty czekasz, ale na co ty patrzysz z takim zainteresowaniem? To jest coś, co zmieni naszą przyrodę, tą przy brzegu?
To zmieni naszą przyrodę przy brzegu i nie tylko przy brzegu. Bałtyk jest jednym z najszybciej ocieplających się mórz na świecie. I to jest powód, dla którego z Bałtyku znika dorsz. Po prostu jest to morze zbyt mało słone, za ciepłe, za mało tlenu jest w nim. Te zmiany, które zachodzą, one oczywiście są szybkie i oczywiście są spowodowane przez człowieka. U początku tych zmian zaszła to wszystko, co się stało w momencie rozbuchania się epoki przemysłowej. Natomiast przyroda jest tak różnorodna, że ona się naprawdę dostosowuje znakomicie do wszelkich zmian. Problemem jest oczywiście to, że wbrew temu, co często geolodzy powtarzali dawniej, że co to za zmiana klimatu, nie takie zmiany klimatu geologia widziała. Różnica jest oczywiście taka, że te poprzednie zmiany klimatu były wtedy, kiedy człowiek nie miał tej infrastruktury. Jak był sobie Doggerland pomiędzy Skandynawią i Wielką Brytanią, zasiedlony przez człowieka mniej więcej 10 tysięcy lat temu, i uległ gwałtownemu spłukaniu, kiedy się poziom morza podniósł mniej więcej 7-8 tysięcy lat temu, to nie stanowiło to problemu, bo ci nomadzi wzięli swoje namioty, renifery, część poszła do Danii, część poszła do Wielkiej Brytanii, a w tej chwili jest tam łowisko płastów na tak zwanym Doggerbank na Morzu Północnym. Natomiast dzisiaj ten sam scenariusz spowodowałby ogromny dramat i tych wszystkich miejscowości nadbrzeżnych, infrastruktury i tego wszystkiego.
Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję.
Susza, która dotknęła Polskę w 2023 roku, pozostawiła głębokie ślady w naszym środowisku. I choć susze są zjawiskiem jak najbardziej naturalnym, to nasilające się zmiany klimatu, takie jak wzrost średnich temperatur czy zmiana charakteru opadów, sprawiają, że stają się one coraz częstsze i bardziej gwałtowne. Działalność człowieka, w tym intensywna uprawa, melioracja oraz pobieranie wód podziemnych na potrzeby przemysłu, na przykład wydobywczego czy rolnictwa, to wszystko dodatkowo obciąża nasze zasoby wodne.
To z kolei prowadzi do wysychania mokradeł i pogarszania jakości wód powierzchniowych, na przykład rzek i jezior. Niechlubnym przykładem jest Pojezierze Gnieźnieńskie. W porównaniu do innych obszarów Polski odznacza się ono najniższą odnawialnością zasobów wodnych, ale to problem w wielu miejscach kraju. Wisła w Warszawie w miesiącach letnich zamienia się w niewielką stróżkę wody i w niczym nie przypomina największej rzeki kraju. Na największych jeziorach od lat występuje wyraźne obniżenie się poziomu wody. Znikające jeziora Pojezierza Gnieźnieńskiego to stojące samotnie na brzegach pomosty, łąki w miejscu wody, coraz węższe rzeki i klęska w okolicznych lasach. Dzień dobry, pani doktor. Chciałem zacząć od takiego pytania ogólnego. Czy to jest prawda, że w Polsce znikają czy zanikają jeziora?
Jeziora to w ogóle taki ekosystem, który znika. Znikanie ma w swoim, mówiąc w cudzysłowie, DNA, ponieważ jeziora z czasem zwiększają swoją trofię, to znaczy dopływa do nich coraz więcej materii z otaczających je terenów i one po prostu zarastają, zmieniają się w torfowiska, a w końcu też wypłacają się zupełnie i mogą przekształcić się po prostu w stały ląd. Natomiast faktycznie w tej chwili to, co jest niepokojące, to widzimy, że te jeziora znikają dużo szybciej.
Jak zmieniający się klimat wpływa na ekosystemy rzek i jezior?
Mówiąc o tej zmianie, która następuje w tej chwili, czyli o antropogenicznej zmianie klimatu, ona ma ogromny wpływ na wszystkie ekosystemy, a więc również i na jeziora, i na rzeki. I tutaj jest bardzo wiele wątków. Może pierwszym takim podstawowym jest to, że zmieniają się czynniki klimatu, zmieniają się temperatury, zmieniają się opady, przede wszystkim wielkość i rozkład. W wyniku zmiany tych dwóch czynników zupełnie zmienia się też cykl obiegu wody w krajobrazie. To, że mamy wyższą temperaturę, powoduje, że woda paruje szybciej. I od długiego już czasu, tak właściwie można powiedzieć, że od dobrych 15 lat, jesteśmy w takiej permanentnej suszy. Do tego dokłada się brak pokrywy śnieżnej w okresie zimowym. Zaburzenia tego cyklu obiegu wody wynikające ze zmiany klimatu powodują, że wody po prostu mamy coraz mniej. No i to jest taki podstawowy czynnik, który wpływa nam na to, że jeziora po prostu zanikają. Obniża się poziom wód gruntowych, obniża się wilgotność gleby, nasila się parowanie z samej powierzchni jezior, a więc wody po prostu bardzo szybko w tej chwili ubywa. Ale jest też druga bardzo istotna rzecz. Większość, właściwie w naszej strefie klimatycznej, wszystkie zwierzęta, które żyją w jeziorach, to są zwierzęta zmiennocieplne. Zwierzęta zmiennocieplne to są takie zwierzęta, których metabolizm, funkcjonowanie zależy od temperatury zewnętrznej. Czyli jeżeli podwyższa się temperatura wody, podwyższa się również temperatura ich ciała i wszystkie procesy życiowe przyspieszają. To się przekłada na to, że zwierzęta mają większe zapotrzebowanie na pokarm, są bardziej aktywne, ale równocześnie, nie mogąc zaspokoić tego swojego rosnącego zapotrzebowania na energię, po prostu robią się coraz mniejsze. To wpływa na to, że te trybiki takie w maszynie, które możemy sobie wyobrazić ekosystem jako taką maszynę złożoną z różnych trybików, z różnych gatunków, one zaczynają się po prostu rozluźniać, rozpadać. Przestaje to wszystko funkcjonować w prawidłowy sposób.
Patrząc tak globalniej może, czy da się oszacować, no może nie procentowo, ale przynajmniej tak jakoś mniej więcej, w jakim stopniu zmiany klimatu i działalność człowieka przyczyniły się do obecnej sytuacji?
Te ostatnie lata, kiedy bardzo wyraźnie widzimy wpływ zmiany klimatu na obieg wody w krajobrazie i czujemy tą zwiększającą się temperaturę, widzimy zanikającą pokrywę śnieżną, widzimy zmianę czasowego rozkładu opadów w ciągu roku, to są też te czasy, kiedy bardzo wyraźnie obniża się poziom jezior. Więc powiedziałabym bardzo ogólnie, że w znacznym stopniu zmiana klimatu wpływa na zanikanie jezior. Natomiast trudno jest powiedzieć, w jakim dokładnie to jest zakresie.
Czy w ogóle da się te zmiany odwrócić? Czy one są już nieodwracalne?
Czy da się te zmiany odwrócić? My jesteśmy w takim okresie kolejnego wielkiego wymierania gatunków. Wiele gatunków roślin i zwierząt już straciliśmy, między innymi przez zmiany klimatu. Kolejny milion jest zagrożonych wyginięciem. Jezioro to nie jest pojemnik z wodą, to jest żywy ekosystem, w którym wszystkie procesy mają znaczenie, w którym bioróżnorodność, skład gatunkowy wpływa na to, w jaki sposób jezioro funkcjonuje. I w momencie, kiedy tracimy te gatunki, tracimy również tą płynność przepływu energii, materii i interakcji pomiędzy gatunkami, spowodowaną wzrostem temperatury i obniżaniem się poziomu wody, też zmianą chemizmu wody, to wszystko wpływa na to, z jakim ekosystemem mamy do czynienia. I niektóre z tych zmian są nieodwracalne, to znaczy utrata gatunków na przykład jest nieodwracalna. No najważniejsza rzecz chyba, o którą trzeba walczyć tutaj w tej chwili, to jest wysychanie. To jest po prostu wysychanie, bo ekosystemowo straciliśmy już dużo i tutaj pewnych rzeczy się nie da odrobić.
Jak nasze pojezierza będą wyglądały za na przykład 50 lat?
Za 50 lat będziemy mieć rok 2075. Jeżeli dalej będziemy emitować dwutlenek węgla tak, jak emitujemy, to temperatura wówczas będzie na poziomie 2,5 do 4 stopni, może do 3,5. To jest bardzo, bardzo dużo. W związku z tym będzie bardzo ciepło. Jeśli będzie bardzo ciepło, będzie dużo więcej ekstremalnych sytuacji pogodowych, a więc ekstremalnych opadów, które nie będą nam zasilać wód gruntowych, będą powodować raczej powodzie i gwałtowne zasilanie rzek i jezior i odpływ tej wody. Zasoby wody gruntowej będą coraz niższe, gdyż pewnie będziemy po nie sięgać, żeby ratować swoje systemy społeczno-gospodarcze, a więc jeziora będą zanikać coraz szybciej. Będzie też bardzo wysoka temperatura, więc ekosystemy, mówiąc kolokwialnie, oszaleją, ponieważ zupełnie się rozregulują. Te kółeczka w maszynie po prostu się rozprzęgną. Gatunki będą zanikać z różnych powodów, z powodu właśnie na przykład przyspieszenia metabolizmu, czy z powodu przesunięcia się w fazie cyklów rozwojowych, nie będą mogły stworzyć spójnego ekosystemu. Więc ja to widzę bardzo ponuro. Za 50 lat przy scenariuszu, że nie zrobimy nic, tak jak w tej chwili niewiele się dzieje tak faktycznie w emisjach, to nasze ekosystemy będą, znaczy nasze jeziora będą bardzo płytkie, będą miały brudną wodę, będą kwitły, będą zarośnięte, będą miały inną strukturę przyrodniczą, wiele gatunków pewnie nam wypadnie, będą zdominowane przez sinice i glony. Tak sobie to wyobrażam.
Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Kiedy poziom wód gruntowych spada, jeziora po prostu się kurczą. To jak powolne umieranie, a wraz z nimi ginie całe życie. Ryby, ptaki, dziesiątki, a może setki gatunków zwierząt, ale także oczywiście rośliny. To nie tylko strata dla natury, ale też dla nas. I tu nie ma prostych odpowiedzi czy recept. Choć wody ubywa w całej Polsce, te zmiany są szczególnie wyraźnie widoczne w centralnej jej części. Centralna Polska stepowieje i to jest proces, który jest obserwowany i znany w zasadzie od II wojny światowej, czy od okresu II wojny światowej, od dekad. Nie uda się go odwrócić. Być może da się go spowolnić. No i trzeba się do niego dostosować. Nie tylko zmiany klimatu są bezprecedensowo szybkie, to dotyczy także naszego stylu życia. A dobrym tego przykładem jest niespotykana wcześniej skala urbanizacji. To z miastami wiąże się zjawisko nazywane wyspą ciepła. Zabetonowane przestrzenie, brak albo ograniczony naturalny ruch powietrza, ograniczone tereny zielone oraz niewystarczająca retencja wody. To wszystko potęguje ten efekt. W miesiącach letnich, gdy temperatury osiągają coraz wyższe wartości, miasta stają się miejscem, w którym poniekąd trzeba się na nowo nauczyć żyć. Szczególnie mocno dotyczy to osób starszych. Tak swoją drogą, nasze społeczeństwo się starzeje, czyli problem będzie dotyczył coraz większej grupy ludzi. Ekstremalne upały istotnie zwiększają ryzyko zgonów, a prawdopodobieństwo ich występowania wzrosło trzykrotnie w porównaniu z okresem sprzed 150 lat. W Polsce skutki tego zjawiska są szczególnie wyraźne. Podczas fal gorąca śmiertelność rośnie o 19-22%, przy czym największe zagrożenie dotyczy osób starszych, zwłaszcza tych z chorobami układu krążenia. Konsekwencje wysokich temperatur wykraczają jednak poza zdrowie, tak zdrowie wąsko rozumiane. W warunkach miejskich, gdzie upałom często towarzyszy niska wilgotność, obserwuje się pogorszenie koncentracji u osób w zasadzie w każdym wieku. To z kolei prowadzi do spadku produktywności w pracy i nauce, negatywnie wpływając na gospodarkę. Problem potęgują coraz częstsze noce tropikalne, czyli z temperaturą powyżej 20 stopni Celsjusza, które uniemożliwiają organizmowi regenerację podczas snu. Co robić? Pomysłów jest sporo, ale okazuje się, że najskuteczniejszym narzędziem w tej walce jest nauka. Tereny zielone, zbiorniki wodne tworzą tak zwane powierzchniowe wyspy chłodu. Kiedy po raz ostatni byliście w lesie? Na spacerze, tak po prostu. I z czym w ogóle las Wam się kojarzy? Z jakimi gatunkami drzew? Za kilkadziesiąt lat nasze lasy mogą wyglądać zupełnie inaczej niż dzisiaj. I to nie są odległe wizje, to coraz bardziej realne zagrożenie. Polskie lasy drastycznie się zmieniają. Naukowcy z Polskiej Akademii Nauk są bezlitośni. W swoim raporcie piszą o tym, że współcześni 30-40-latkowie mogą dożyć czasów, gdy z naszych lasów zniknie 75% gatunków drzew. I to nie jest teoria, to jest matematyka klimatu. Sosny, świerki, modrzewie, gatunki, które dzisiaj stanowią trzon naszych lasów, po prostu się uduszą. Za nimi pójdą setki innych gatunków roślin, grzybów czy zwierząt. Dlaczego? Bo klimat zmienia się 10 razy szybciej niż zdolność adaptacji drzew, niż zdolność drzew do adaptacji do nowych warunków. Sosna zwyczajna, która dzisiaj zajmuje prawie 60% powierzchni naszych lasów, w nowych warunkach po prostu nie przetrwa. To drzewo ma przynajmniej kilkaset lat. Wiecie, ile czasu potrzebuje las, by stać się lasem? Nie zbiorem drzew, ale lasem, czyli systemem, w którym grzyby oplatające korzenie pomagają, czy w zasadzie umożliwiają w ogóle drzewom komunikację, mrówki roznoszą nasiona, bakterie zamieniają ściółkę w życie, a setki, tysiące gatunków roślin i zwierząt wspólnie prowadzą dynamiczną walkę o zasoby, tworząc niepowtarzalny ekosystem, w którym na przykład my odpoczywamy. Potrzeba na to setek lat. Wspomniany raport Polskiej Akademii Nauk nie mówi tylko o drzewach. Mówi o szybkim zakręcie, na jakim znajduje się ta cała skomplikowana maszyneria. I mówi, że część jej pięknych elementów tego po prostu nie wytrzyma. Bym zadał takie bardzo ogólne pytanie, może trochę na rozgrzewkę. Jaki jest stan, kondycja lasów w Polsce?
Ona nie jest zła, ale się zmienia. I analizując różne gatunki drzew, które tworzą drzewostany, wpływają na to, jak te nasze lasy wyglądają, do każdego gatunku możemy przypiąć różne zagrożenie. Dla wielu gatunków z pewnością możemy wskazać takie zmiany, które w sposób negatywny wpływają na ich zdrowotność, co powoduje przekształcenie całych ekosystemów leśnych.
To gdybym tak teraz uszczegółowił, czy poprosił o uszczegółowienie, patrząc na taki czynnik, jakim są zmiany klimatu, w skali drzew, życia drzew, z życia lasu, szybko biegnące, żeby nie powiedzieć galopujące, one wpływają na polskie lasy dobrze czy źle?
Możemy powiedzieć tak, że zmiana klimatu wpływa w sposób niezwykle wielopłaszczyznowy na funkcjonowanie ekosystemów leśnych, wpływa na poszczególne gatunki, które tworzą drzewostany, ale także i na wszystkie inne elementy, które w zasadzie tworzą taką całość. A zatem można powiedzieć, że z jednej strony wpływ jest niekorzystny, dla wielu gatunków, ponieważ nie radzą sobie z nowymi warunkami środowiskowymi, które się tworzą. Natomiast dla niektórych gatunków mogą być to zmiany korzystne. W Polsce, gdy weźmiemy pod uwagę skład gatunkowy polskich lasów, to bez wątpienia możemy wskazać, że globalna zmiana klimatu wpływa negatywnie na te drzewostany, które są tworzone przez kluczowe gatunki z punktu widzenia gospodarki leśnej. Myślę tutaj o sośnie zwyczajnej, o świerku pospolitym, ale także i o modrzewie europejskim czy o brzozie dodawkowatej. Te cztery gatunki tworzą dzisiaj około 3/4 powierzchni polskich lasów i według badań, nie tylko prowadzonych w Instytucie Dendrologii w Kórniku, ale także innych badaczy z Europy, te gatunki tracą swoje optimum klimatyczne i w perspektywie 5 dekad na pewno będą spotykane rzadziej niż dzisiaj.
Jak pan mówi, tracą optimum klimatyczne, to znaczy, że te wszystkie czynniki, które w przeszłości powodowały, że najkrócej mówiąc, żyło im się tu dobrze, one się zmieniają i zaczyna się dla tych drzew, dla tych gatunków czas, w którym żyje im się tu źle. To znaczy, że one znikną?
Nie, nie znikną. One po prostu będą rzadziej spotykane. Każdy gatunek ma oczekiwania związane z temperaturą, chociażby z ilością opadów atmosferycznych, z żyznością gleby, jakością gleby. W efekcie, kiedy zmieniają się warunki siedliskowe, warunki funkcjonowania każdego gatunku w tej sytuacji także się zmieniają. Dla niektórych gatunków dostosowanie się do tychże zmian byłoby możliwe, gdyby one następowały w dłuższej perspektywie, w dłuższym czasie, tak jak miało to miejsce do tej pory. Natomiast antropogeniczna zmiana klimatu jest zjawiskiem szybkim, dynamicznym. W związku z czym jest duże niebezpieczeństwo, że wiele gatunków nie będzie w stanie dostosować się w tak krótkim czasie do nowych warunków środowiskowych.
Jak pan mówi, że ta zmiana jest za szybka, albo że gdyby była wolniejsza, to one może by się zaadoptowały, przyzwyczaiły. O jakich skalach my mówimy? Czy jak bardzo wolniej musiałyby przebiegać te zmiany klimatyczne, które dzisiaj przebiegają, żeby być w miarę spokojnym o te kluczowe gatunki drzew, że rzeczywiście zdążą się przystosować?
Kiedy przypatrzymy się chociażby czynnikom, które opisują wpływ człowieka na klimat, chociażby myślę o koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze. Jeżeli przez 800 tysięcy lat ilość dwutlenku węgla w atmosferze nie przekraczała 280 cząsteczek CO2 w milionie cząsteczek powietrza, a w ciągu bardzo krótkiego okresu, od powiedzmy rozpoczęcia wieku pary elektryczności, rozwoju przemysłu do dzisiaj, zauważamy wzrost do 420 i więcej. Każdy kolejny rok to coraz więcej dwutlenku węgla w atmosferze. To jest jeden z ważniejszych gazów cieplarnianych, który powoduje zmianę klimatu. A rośliny, zwierzęta, grzyby, mikroorganizmy i układy, jakie one tworzą, reagują na te zmiany w sposób bardzo wyraźny.
Jak wyglądałyby, albo jak będą wyglądały polskie lasy, powiedzmy za 50 lat?
Te gatunki, które dzisiaj decydują o wyglądzie polskich lasów i europejskich lasów, tu myślę głównie o gatunkach drzew iglastych, one będą w odwrocie, podczas gdy gatunki drzew liściastych, a szczególnie te, które dzisiaj nie mają znaczenia wielkiego dla gospodarki leśnej, one zaczynają i najpewniej będą wiodły trend.
A pomijając takie lasy gospodarcze, takie lasy, w których, jak pan mówi, drzewa się wycina, inne się sadzi, tylko patrząc na takie lasy naturalne, czy tam także następuje ta zmiana?
Pytanie jest takie, czy w obliczu globalnej zmiany klimatu jesteśmy w stanie znaleźć takie rozwiązania, które zapewnią trwałość istnienia lasu. Tu nie chodzi o to, żebyśmy mieli ciągłość pozyskiwania różnych pożytków z lasu, ponieważ dzisiejsze zagrożenie jest tak duże i przewidywane również, że w zasadzie leśnicy będą się skupiać na tym, żeby zachować ciągłość istnienia pokrywy leśnej, niezależnie od tego, jakie gatunki będą te lasy tworzyły.
Innymi słowy, chcę pan powiedzieć, że te zmiany następują tak szybko, że nawet jeżeli w którymś momencie zasadzimy konkretne gatunki drzew liściastych, zanim one zdążą dorosnąć, to warunki się znowu tak szybko zmienią, że to optimum dla nowych gatunków, dla nowego pokolenia znowu gdzieś ucieknie na północ?
Jest wysoce prawdopodobne. Zmiany są naprawdę niezwykle dynamiczne. To, co leśnicy wiedzą i to, co stosują już od kilku dekad, to jest wprowadzenie wielu różnych gatunków o różnych wymaganiach siedliskowych. To jest pewne umniejszenie tej niepewności. Do końca nie jesteśmy pewni, jakie gatunki będą się rzeczywiście czuły lepiej, a jakie będą traciły te swoje stanowiska. każdy gatunek będzie usiłował wykorzystać tę swoją niszę najlepiej, jak to będzie możliwe. Także raczej spodziewałbym się zmiany jednogatunkowych drzewostanów w kierunku drzewostanów mieszanych, bądź też drzewostanów złożonych z gatunków drzew liściastych.
Czy nauka zna jakiekolwiek sposoby na to, żeby te zmiany, o których Pan wspomniał, jakoś zatrzymać? Czy my możemy zrobić coś, żeby lasy takie, jakie znamy, z nami pozostały, czy już jest za późno?
Przyroda jest tworem dynamicznym. To oznacza, że nie ma takiej możliwości, niezależnie od tego, ile pieniędzy czy energii będziemy dosypywać do tego układu, żeby zachować dany układ w stanie niezmienionym. Sądzę, że rozsądnie byłoby, abyśmy jednak pochylili się i wykorzystali te narzędzia, które mamy, do tego, aby te układy starać się tak poprowadzić, żeby zachować ciągłość ich istnienia, trwałość ekosystemów leśnych, to pewne bogactwo także ochronić. Natomiast nie ma takiej możliwości, żeby zachować aktualny stan. I to nie jest coś, co nas zdumiewa, ponieważ mamy mnóstwo przykładów pokazujących, że las zostawiony bez ingerencji, czy pozostawiony bez ingerencji, to jest las, który funkcjonuje, przechodzi przez różne fazy rozwojowe, ale to wciąż jest las. On może nam się nie podobać, że stoją zamarłe świerki, na przykład w Parku Narodowym Gór Stołowych, ale to jest szalenie istotne, aby w tym miejscu zachować jak największą zmienność warunków siedliskowych po to, aby wiele różnych gatunków mogło z tego skorzystać. Że z każdej strony możemy na ten układ popatrzeć w ten sposób. Jest to twór dynamiczny, opieranie się zmianom nie ma sensu. Natomiast możemy łagodzić negatywne skutki i rozciągać je na dłuższy czas.
Dziękuję. Lasy odgrywają kluczową rolę w przeciwdziałaniu skutkom zmian klimatycznych. Regulują temperaturę, magazynują wodę i wspierają bioróżnorodność. Nie dbając o kondycję lasów, robimy sobie wielką szkodę. I tak, wielu przed nami tę szkodę sobie zrobiło. Tak, Polska ma jedne z najstarszych lasów w Europie. Tak, ich powierzchnia u nas jest całkiem duża w porównaniu z innymi krajami, choć przeważająca większość to jednak lasy gospodarcze. To wszystko prawda. Tylko czy z tego wynika, że możemy sobie pozwolić na to, żeby o lasy nie dbać? Zmiany, o których chcę Wam opowiedzieć w tym filmie, są bardzo złożone, a sprzężenia zwrotne pomiędzy nimi mogą mocno zaskakiwać, tak jak w miejscu, do którego chcę Was zabrać teraz. Które znamy, nie są wieczne. Zmiany klimatu mają wpływ także na nie. I mowa nie tylko o wyższych, średnich temperaturach, ale także o ich florze i o faunie. Topniejące lodowce, a w naszych górach zmieniająca się czy zmniejszająca się pokrywa śniegu, przesuwające się linie drzew i zmieniająca się flora to tylko niektóre z efektów globalnego ocieplenia, które obserwujemy nie tylko w polskich górach. Najwyższy szczyt Karkonoszy, Śnieżka, od lat służy jako naturalny barometr zmian klimatycznych. Dzięki nieprzerwanym obserwacjom prowadzonym od blisko 150 lat naukowcy mają niezbite dowody na to, że nasze góry przechodzą głęboką transformację. Jednym z najbardziej widocznych efektów ocieplania klimatu jest zmiana szaty roślinnej na Śnieżce. Tam, gdzie jeszcze kilkadziesiąt lat temu dominowały niskopienne trawy, dziś pojawiają się nowe gatunki – kosodrzewina, młode świerki, a nawet krzewy liściaste. Dłuższy okres wegetacyjny spowodowany wzrostem średniej rocznej temperatury o blisko 2 stopnie Celsjusza umożliwia roślinom dostosowanym do cieplejszych warunków zasiedlanie coraz wyższych partii gór. Zmiany te mają daleko idące konsekwencje dla całego ekosystemu. Skrócenie zimy i częstsze odwilże, topniejący śnieg i deszcz powodują intensywne procesy erozji, co z kolei wpływa na kształtowanie górskiego krajobrazu. No i jestem na miejscu. Gdybym zadał takie bardzo ogólne pytanie, jak zmienia się Śnieżka?
Myślę, że pod każdym względem zmienia się Śnieżka. Z jednej strony, jeśli chodzi o klimat, czyli to, co my się zajmujemy, pomiary meteorologiczne, które tutaj odbywają się od 1880 roku, czyli mamy już naprawdę bardzo pokaźną bazę danych, jedną z najdłuższych nawet w Polsce i chociażby po tym możemy zobaczyć, że wzrosła temperatura na Śnieżce.
Od bardzo długiego czasu mierzycie temperaturę, ale też inne parametry związane z klimatem czy z pogodą. Jak one się zmieniają?
Poprzedni rok to był kolejny chyba już taki rekordowy, czyli na przykład w zeszłym roku mieliśmy średnią temperaturę roczną na Śnieżce prawie 3,5 stopnia, gdzie wcześniej uznawało się średnią temperaturę na szczycie, taką wieloletnią, około 0 stopni. To już jest bardzo duża różnica, bo wahania takie pomiędzy latami nie są aż takie drastyczne. Także jeśli chodzi o temperaturę, widzimy to bardzo wyraźnie, ale przyroda również reaguje. Czyli to, co obserwujemy, co prawda już tak poza naukowo i poza naszą działalnością, zakresem działalności, widzimy chociażby roślinność, która się rozwija na tym szczycie, której jeszcze 20-30 lat temu nie było na przykład, czyli pojawiają się pierwsze drzewa nawet.
2 stopnie, 2,5 stopnie, nawet 3 stopnie to nie wydaje się dużo. Skoro w zimie jest minus 15 i nagle się okazuje, że zamiast minus 15 jest minus 12, to wciąż jest bardzo zimno, czy wciąż jest mocno poniżej zera. Pan mówi, że przyroda na to reaguje. Na tą zmianę tych zaledwie 2-3 stopni?
Tak, tak. To już wbrew pozorom tak, bo to wydłuża się okres wegetacyjny, zmniejsza się ilość śniegu, pokrywy śnieżnej w okresie zimowym, bo to są też z tym powiązane rzeczy. Ale to również ma przełożenie na turystów, na ruch turystyczny, bo chociażby w okresie zimowym jeszcze 20-30 lat temu na Śnieżce zdarzało się kilka odwilży w ciągu sezonu zimowego. Teraz praktycznie w każdym tygodniu mamy okresy mrozów i odwilży. To przekłada się na to, że Śnieżka staje się takim góry szczytem lodowym. Coraz mniejsza pokrywa, ale coraz częściej ta pokrywa to jest pokrywa lodowa. Wcześniej tutaj dominował w okresie zimowym jednak śnieg, taki czysty, natomiast przy tym ruchu, ten lód, ruchu turystycznym, ten lód rzeczywiście jest już zagrożeniem. Tak jak 20 lat temu raki raczej było, można nazwać trochę fanaberią, trochę takim przydatnym, ale niekoniecznym elementem w turystyce górskiej w Karkonoszach, to obecnie ja sobie nie wyobrażam funkcjonowania i dotarcia do pracy chociażby tutaj dla nas bez raków.
Jakie są, czy jakie mogą być takie długofalowe konsekwencje tych zmian, które obserwujecie? I mam tutaj na myśli ściśle kwestie związane z przyrodą, z górami, z klimatem. Co by pan odpowiedział?
To, że pojawiły się pierwsze drzewa, których jeszcze 20 lat temu mam zdjęcia sprzed budynku obserwatorium, gdzie te same miejsca, w których była tylko roślinność niska, jakieś trawy najczęściej, czy murawa wysokogórska, ewentualnie skały. Obecnie w tych miejscach rosną kosodrzewiny, rosną pierwsze karłowate drzewa roślinne, drzewa niskopienne, więc to rzeczywiście chociażby z tej strony, ale też zmniejszenie się ilości opadów i skrócenie okresu wegetacyjnego, znaczy wydłużenie okresu wegetacyjnego, ale również skrócenie ilości dni z pokrywą śnieżną wpływa na to, że równia, która jest znanym torfowiskiem, zaczyna wysychać. Torfowiska na równi są coraz bardziej suche. Jakbyśmy się przyjrzeli, tam wcześniej były zbiorniki, które cały czas były wypełnione wodą. Coraz częściej one wysychają.
Jak Śnieżka może wyglądać za 50 lat? Mam na myśli nie ruch turystyczny, tylko chodzi mi o przyrodę, o otoczenie. Czy tu może rosnąć las?
Takie widokówki były w latach w XVIII wieku, XVIII-XIX wieku, przedstawiające właśnie Śnieżkę, na której rosły drzewa. Świerki, sosny. Ja myślę, że to może się niestety ziścić, bo rzeczywiście...
Czemu jeśli wtedy rosły?
Wtedy nie rosły, to była fantazja, to autorzy, jakby to były grafiki, bo to nie były zdjęcia. Wtedy nie potrafiono zresztą montować czy tak za bardzo, więc to były po prostu grafiki. Natomiast w tą stronę niestety to widać, że jakby się zbliża, że będzie trzeba przebudować może przyrodniczą historię jakby Karkonoszy, że zmieniają się już, i to widać obecnie, piętra tutaj roślinności w górach, bo uznawało się, że to jest praktycznie już takie piętro alpejskie, wysokie, gdzie praktycznie nie ma roślinności wysokiej, a ona się pojawia na szczycie.
Czy w ogóle zadanie tego pytania, które mam za chwilę zamiar panu zadać, ma sens? Chciałem zapytać, czy to dobrze, czy to źle, że te partie się zmieniają, że zmienia się roślinność, że zmienia się otoczenie. Czy dla naukowca w ogóle jakby w tych kategoriach można to postrzegać? Powiem panu, dlaczego pytam. Dlatego, że tam, gdzie się pojawiają drzewa, a wcześniej ich nie było, tak intuicyjnie byśmy powiedzieli, no to dobrze, drzewa są przecież czymś dobrym.
Ja wiem, tylko to jest tak, że te drzewa, ja też wspomniałem, że jest jeszcze druga opcja, że te drzewa to może być tylko początek. Natomiast te zmiany nie wiadomo, w którą stronę dokładnie pójdą, bo druga opcja to jest jeszcze stepowienie. Czyli początkowo jeszcze z uwagi na to, że w górach i tak występuje stosunkowo duża ilość opadów, najpierw może się pojawić roślinność. Ale jeśli się zatrzymają te opady w którymś momencie, to już ta roślinność, nawet te drzewa przestaną rosnąć i może się okazać, że będziemy pustynnymi górami. A to już jest mniej pozytywna alternatywa.
Dziękuję bardzo.
Stojąc na szczycie Śnieżki, poczułem się jak świadek przemijania pewnej epoki. To jak patrzenie na zegar, który odmierza ostatnie chwile pewnego świata. Ale jednocześnie to także wezwanie do działania. Niektórych zmian już nie cofniemy, inne możemy tylko spowalniać. Najgorszą strategią jest jednak nic nie robić, jest nie zmieniać niekorzystnych dla środowiska, a więc i dla nas przyzwyczajeń.
Zmiany klimatu to globalne wyzwanie, które ma również bardzo konkretny wpływ na nasze polskie środowisko. Ocieplenie klimatu, fale upałów, susze, intensywne opady deszczu to wszystko zjawiska, które coraz częściej obserwujemy w naszym kraju. Skutki tych zmian są odczuwalne w wielu obszarach życia, od rolnictwa przez leśnictwo, aż po zdrowie publiczne. Wzrost temperatury prowadzi do przesuszania gleb, co z kolei wpływa na plony rolne i powoduje rozprzestrzenianie się szkodników. Nasze lasy są coraz bardziej narażone na susze, pożary i ataki szkodników, a to wszystko ma bezpośredni wpływ na nasze zdrowie i jakość życia. Badania naukowe nie pozostawiają wątpliwości. Zmiany klimatu to fakt, który wymaga naszej natychmiastowej uwagi. Długotrwałe obserwacje potwierdzają, że zmiany klimatu mają coraz większy wpływ na ekosystemy w Polsce. Naukowcy apelują o podjęcie zdecydowanych działań na rzecz ochrony środowiska. Nie oszukujmy się, nie mamy wyjścia, trzeba działać. Dziękuję, że poświęciłeś swój czas i zobaczyłeś ten film. Mam nadzieję, że Ci się podobał. Pracowaliśmy nad nim przez wiele miesięcy. W Nauka to Lubię chcemy zrozumieć świat, chcemy wiedzieć, jak rzeczy działają. Od galaktyk, przez geny, a na cząstkach elementarnych kończąc. Jesteśmy fundacją, prowadzimy kanały na YouTubie, serwisy internetowe, wydajemy książki, a nawet gry. Wspieramy edukację, inspirujemy, ale wspieramy także finansowo młodych, ambitnych uczniów, którzy, tak jak my, są ciekawi świata i chcą go zrozumieć. Działamy dla Was i w sporej części dzięki Wam. Jeżeli podzielasz naszą misję, jeżeli chcesz nam pomóc, zeskanuj ten kod QR lub wejdź na stronę naukatolubie.pl. Dziękuję.